Między небом а землёй.
Drodzy radiosłuchacze, pragnę zwrócić się do każdej i każdego z was, powtarzając najważniejsze przesłanie chrześcijańskiej wiary: Chrystus zmartwychwstał. Bez wiary w prawdę o zmartwychwstaniu nie ma ani chrześcijanina, ani chrześcijaństwa. Ona nadaje ostateczny kierunek naszemu życiu. Bez tej wiary bylibyśmy podobni do kapitana statku, który wprawdzie umie żeglować, ale zapomniał, dokąd płynie. Wyznanie tej wiary prowadzi do naszego duchowego zmartwychwstania. Z okazji świąt wielkanocnych życzę każdemu nadziei, która przezwycięża nasze lęki i pozwala spojrzeć z ufnością w przyszłość. Wszystkim rodzinom, środowiskom pracy, nauki, kultury, chorym, ubogim i więźniom. Wszystkim, którzy podzielają z nami wiarę w zmartwychwstałego, a także tym, którzy poszukują prawdy i motywów do życia w miłości i nadziei. Życzę prawdziwej radości Wielkiej Nocy, która pomaga przezwyciężać trudności dnia codziennego. Szczególne słowa kieruję do wszystkich pracowników służby zdrowia. Niech zmartwychwstały Chrystus wspiera ich w trudnej i odpowiedzialnej pracy. Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Od słów metropolity poznańskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, zapraszam do wielkanocnego świętowania w towarzystwie Radia Poznań. A co w dzisiejszym programie? Między innymi niezwykle ciekawa rozmowa o odkrywaniu na nowo Biblii w czasach epidemii koronawirusa. Poznamy także historię nowej piosenki Lednickiej, która została nagrana w całości na odległość. Po raz ostatni w tym tygodniu spotkamy się także z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. A na początek, jakżeby inaczej, mocne, radosne Alleluja. Najważniejsze dla katolików i najradośniejsze święta Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku spędzimy zupełnie inaczej. A jednak przecież sam fundament się nie zmienił i pozostaje radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Jaką pociechę w obecnych czasach niesie Wielkanoc, mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego i my słyszymy słowa, którymi anioł przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, ukrzyżowany powstał z martwych, on zmartwychwstał. Słuchamy tych słów w trudnym dla nas czasie. Oddzieleni fizycznie od siebie, odizolowani w naszych domach, często tak smutni i stęsknieni za sobą, a niekiedy wprost zalęknieni, słuchamy słów pełnych nadziei. Tak te słowa niosą nam nadzieję. Mówią, że Jezus, który za nas cierpiał i poniósł śmierć na krzyżu, prawdziwie zmartwychwstał. Słuchamy i przyjmujemy świadectwo Marii Magdaleny i drugiej Marii, które przyszły do grobu i usłyszały z ust zmartwychwstałego jeszcze raz: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Pan Jezus próbuje przełamać lęk i strach kobiet, wzbudza w ich sercach radość i nadzieję. W Jego zwycięstwie nad śmiercią, jak uczy nas papież Franciszek, i my znajdziemy odpowiedź na tajemnicę cierpienia i śmierci. Nie zostaliśmy bowiem stworzeni dla śmierci, ale do życia w obfitości, do życia wiecznego, do zmartwychwstania. Więc się nie bójmy. Niech w miejsce lęku i strachu, w miejsce ciemności i niepewności, które ogarnęły nasze życie, w miejsce tej posępnej ciszy i pustki wejdzie dziś radosna wieść. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Mówił kiedyś Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, na którego beatyfikację czekamy, że przecież wierzyliśmy, że to przyjść musi, że przyjdzie. A wiarę wydobywaliśmy z potrzeby serca i z przedziwnych dążeń natury ludzkiej, z obietnic Chrystusa. Ojciec Niebieski włożył bowiem swą stwórczą dłonią w dusze nasze łaknienie życia, a Boży Syn zwyciężył szatana, zło i śmierć. Przekonał świat, że człowiek jest stworzony nie dla szatana, lecz dla Boga, nie dla zła, ale dla uczynków światłości, nie dla śmierci, lecz dla życia, dzieląc się z wami, kochani siostry i bracia, tą radosną nowiną o zmartwychwstaniu. Pragnę złożyć wam świąteczne życzenia. Niech każda i każdy z nas odkryje w tajemnicy zmartwychwstania źródło nowego życia. Zachęceni słowem świętego Pawła Apostoła, wznieśmy nasze serca i nasze oczy ku temu, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Niech Jego obecność zrodzi w nas pokój i nadzieję, bo przecież, jak przypomniał nam papież Franciszek, nikomu nie zależy na nas bardziej niż Jemu samemu. Niech w tym trudnym i bolesnym czasie światło Chrystusa zmartwychwstałego rozproszy nasze ciemności. Niech będzie umocnieniem dla słabych i zalęknionych. Niech będzie orzeźwieniem dla wszystkich utrudzonych i umęczonych, dla lekarzy i pielęgniarek, dla diagnostów i wolontariuszy, dla wszystkich, którzy przez swoje odważne i wielkoduszne działania podejmują ofiarną i wręcz bohaterską służbę dla ratowania naszego zdrowia i życia. Niech światło Chrystusa zmartwychwstałego niesie ukojenie i nadzieję wszystkim chorym i cierpiącym, samotnym i bezdomnym, aby poprzez solidarną pomoc tych, którzy stają przy nich, odnaleźli siłę i pociechę w życiu. Niech światło Chrystusa zmartwychwstałego zajaśnieje w naszych rodzinach, w naszych domach i wspólnotach, w których w tych dniach jesteśmy tak blisko siebie. Niech pomaga znosić nam wszelkie trudności i napięcia. Niech odsłania piękno życia ofiarowanego dla drugich. Niech rodzi w nas otwartość i gotowość do dawania świadectwa miłości, do dzielenia się miłością, do przekazywania sobie radości i nadziei. Światło zmartwychwstałego Pana płynie w tych dniach z naszych kościołów, docierając do wszystkich, którzy w duchowej jedności w swoich domach modlą się i czuwają wraz z kapłanami. Niech Jezus, nasz Pan zmartwychwstały i nasza nadzieja, przenika swym światłem nasze serca i pozwala nam, pomimo przeżywanych trudności i ograniczeń, właśnie w tych dniach doświadczyć prawdziwego triumfu Bożej miłości, poruszającej nasze serca i umysły. Moi kochani, skoro Jezus zmartwychwstał i żyje, odwali każdy kamień, także ten, który nas dziś przygniata, aby świat, a w nim każda i każdy z nas, mógł prawdziwie, głęboko odetchnąć. Życzę wszystkim błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Co dają te święta właśnie takiemu Kościołowi powszechnemu, kiedy do tych instytucji nie można się dostać?
Z jednej strony to na pewno jest związane z pewnym bólem.
Mówi duszpasterz ruchu lednickiego, dominikanin ojciec Wojciech Surówka.
Bo jednak przyjmowanie sakramentów to jest normalny sposób otrzymywania łaski w Kościele. Wszelkie te ograniczenia związane z możliwością dostąpienia łaski w sposób widzialny poprzez znak sakramentalny, one są dla wszystkich nas trudne, ponieważ jesteśmy ludźmi i dla nas te widzialne znaki są potrzebne, dlatego też Pan Bóg pozostawił nam sakramenty jako widzialne znaki niewidzialnej łaski. Natomiast wiadomo, że czasem też przyzwyczajamy się aż tak bardzo do tego, że Eucharystia jest sprawowana codziennie, że jest kilkakrotnie w kościołach, że zawsze jest dostęp, że może ten czas takiego postu właśnie od tego, co jest nam najdroższe i najbliższe, pomoże nam uzmysłowić sobie, jak wielki to jest dar, jak wielka to jest łaska, że Chrystus w Najświętszym Sakramencie stale przebywa wśród nas.
Katolicy zatęsknią za kościołami?
Mam nadzieję, że zatęsknią za Chrystusem, bo Kościół jako budynek to jest tylko jakby pewne narzędzie spotkania, powiedzmy tak, z Bogiem. Mam nadzieję, że zatęsknią za Chrystusem, który jest obecny w swoich sakramentach i że ta tęsknota jakoś pozwoli im pogłębić i miłość, i wiarę, i nadzieję ich.
Warto przypomnieć, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym mamy czas do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W tym roku wypada ona 7 czerwca. Kiedy odszedł ojciec Jan Góra, mówiło się, że pierwsza lednica bez niego będzie wyjątkowa. Wyjątkowa była także ta po śmierci papieża Jana Pawła II. I z całą pewnością wyjątkowa, choć z innych względów, będzie lednica w tym roku. Taka jest także nowa piosenka, przygotowana na tegoroczne spotkanie. Jej treść nawiązuje do sytuacji, z którą wszyscy się dziś zmagamy. Z twórcami utworu rozmawiał Jacek Butlewski.
Lednica od dawna kojarzy się z entuzjazmem wiary i pośród wielu pojęć, które nas definiują, to takie, które są bardzo ważne, to przede wszystkim taniec, śpiew, muzyka i wybór Chrystusa.
Mówi rzeczniczka Lednicy Dominika Chylewska.
W tym wyjątkowym czasie, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, kiedy być może zastanawiamy się, co z naszą przyszłością, kiedy będziemy znowu mogli się spotkać, może martwimy się, może troszczymy, a może wręcz zamartwiamy, to my jako Lednica chcemy wyjść do ludzi z dobrym słowem i z dobrą piosenką. Myślę, że tak można ją nazwać. Dlatego powstała właśnie piosenka I dobrze mi, że jesteś tu. Wykorzystujemy charyzmaty Lednicy, wykorzystujemy to, co od zawsze nas definiowało, do tego, żeby nieść taki pokój i żeby nieść nadzieję.
Andrea Baldacci, od lat we wspólnocie lednickiej, mieszkający na co dzień we włoskiej Bolonii, rokrocznie śpiewa na dużej scenie ze Scholą Lednicką. I tak rysuje się wątek polsko-włoski, także przy tworzeniu najnowszej piosenki.
Agnieszka Chrostowska napisała do mnie, napisała mi wiadomość z propozycją zaśpiewania piosenki na ten trudny czas i napisania swojej części po włosku. Z naszej włoskiej strony, jako że sytuacja tutaj już od wielu tygodni jest bardzo trudna, to szczególnie chcieliśmy przekazać to, że całą nadzieję pokładamy w Bogu. Właśnie słowa po włosku mówią, że tylko w Twojej miłości moje życie jest pełne. Więc, że mimo wszystko, mimo tego, że żyjemy w takiej sytuacji w tej chwili we Włoszech trudnie i na całym świecie oczywiście, to mimo wszystko wiemy, że Bóg jest z nami i że całą nadzieję możemy w Nim pokładać. Więc napisaliśmy ten tekst, zaśpiewałem, pomyślałem od razu, że to była, jak tylko dostałem tą wiadomość od Agnieszki, to pomyślałem, że jest to świetny pomysł. W ogóle od razu mi wysłała muzykę i bardzo ją polubiłem. Bardzo, bardzo piękna piosenka, taka właśnie radosna, ale spokojna. Pełna nadziei też muzyka przekazuje to samo, co słowa. Bardzo szybko poszła ta współpraca. W ciągu jednego tygodnia ja nagrywałem tutaj u siebie, bo sprzęt mam. Siewcy wysyłali mi pliki, audio. Ja zanagrałem tutaj. Przesłałem z powrotem do Polski, dzięki temu, że mamy internet, to tak się to udało w miarę szybko. I tak samo nagrałem swoją część do teledysku u siebie w domu, na balkonie i na kanapie. I akurat właśnie mój kot Nuvola, co znaczy chmurka po polsku, dołączyła do nagrań tak niespodziewanie. To nie było zaplanowane, więc tak to się stało, no i tak poszła współpraca.
Tegoroczny Wielki Post był wyjątkowy, bo każdy z nas miał okazję w pewnym sensie pobyć na pustyni, mówi jedna z autorek piosenki.
Agnieszka Chrostowska, Siewcy Lednicy. Tak jak Pan Jezus przez 40 dni przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, my jesteśmy na naszych własnych pustyniach, w naszych własnych domach, nie widzimy się z przyjaciółmi, nie możemy się uściskać, boimy się podać sobie rękę i dla wielu z nas jest to pustynia emocjonalna, pustynia też fizyczna. Dlatego jako Siewcy Lednicy napisaliśmy utwór, żeby towarzyszyć ludziom w tym czasie i tak jak my staramy się zrozumieć, o co w tym czasie chodzi i co mamy robić, tak ułożyliśmy właśnie słowa, które mamy nadzieję, dadzą ludziom nadzieję. Słowa utworu są odpowiedzią na medytację papieża Franciszka, którą poprowadził przed specjalnym błogosławieństwem Urbi et Orbi. Papież powiedział, że być może czujemy, że wokół nas zapadły ciemności i rozpętała się burza i nie rozumiemy tego, co się dzieje, ale wykorzystajmy ten czas na to, żeby może przyjrzeć się, co w naszym życiu zajmuje pierwsze miejsce, co jest najważniejsze i może jeszcze raz na nowo sobie poukładać priorytety, żeby paradoksalnie nie mogąc spotykać się z najbliższymi, dopiero teraz widzimy, jak bardzo nam ich brakuje, jak są ważni w naszym życiu. Jeżeli nie możemy pójść na Eucharystię do Kościoła, dopiero teraz odczuwamy, jaka ona była ważna w naszym życiu i jak jest ważna, kiedy za nią zatęskniliśmy. Utwór dedykujemy szczególnie kapłanom, naszym przyjaciołom, którzy modlą się za nas w pustych kościołach. Pamiętajmy, że tak jak my przeżywamy tą izolację i dla wielu z nas jest trudna, tak samo trudna jest dla nich, kiedy stają przed pustym kościołem codziennie i tęsknią zapewne za swoją wspólnotą, za wiernymi, z którymi mają więzi i te więzi pielęgnowali. Bardzo szanujemy ich każdy sposób na to, żeby przybliżyć się do swoich wspólnot, wszystkie sposoby na to, jak spowiadać, jak transmitować Eucharystię, jak łączyć się z ludźmi na modlitwie, jak nie porzucać swoich owiec. bardzo, bardzo są nam bliskie i bardzo to wspieramy i wiemy, że to jest ważne dla wielu z nas, którzy siedzimy w domach, no i nie możemy tak jak zwykle korzystać z sakramentów. Do współpracy nad utworem zaprosiliśmy naszego przyjaciela Andrea Baldacci. Chcieliśmy w ten sposób okazać solidarność z Włochami, dla których ten czas też jest wyjątkowo trudny, którzy przeżywają często śmierć swoich bliskich bez pożegnania. Albo tak jak pewien starszy kapłan, oddają swoje respiratory młodszym, ponieważ wiedzą, że mają większe szanse na wyzdrowienie. To są historie, które ściskają za gardło i są też były naszą inspiracją do napisania tej muzyki. Nagrywanie utworu w tych czasach też nie jest rzeczą łatwą. Nie mogliśmy się jako zespół spotkać ani razu w pełnym składzie. Każdy z nas wchodził do studia osobno i nagrywał swoją ścieżkę, tak żeby zachować wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nikomu nie zaszkodzić. Natomiast wideo do muzyki, czyli tak zwany teledysk, nagraliśmy każdy z nas w swoim domu telefonem komórkowym albo tym, co miał. Także w sposób wyjątkowy zapraszamy wszystkich słuchaczy i widzów do naszych siewcowych domów, do naszych kuchni, pokojów, na nasze balkony i do naszych ogródków.
A więcej o tegorocznym spotkaniu na Lednicy w jutrzejszym Między Niebem a Ziemią. Jeszcze 40 dni temu, w środę popielcową, nikt z nas nie przypuszczał, w jakim religijnym sztafarzu będziemy obchodzić tegoroczne święta Wielkiej Nocy. Ksiądz dr Adam Adamski podkreśla, że warto ten trudny czas przeżyć tak, abyśmy potem nie żałowali, że go zmarnowaliśmy. Filipin ze Świętej Góry zachęca m.in. do lektury Biblii, do ponownego studiowania świętych ksiąg i odkrywania ich na nowo, zwłaszcza w świetle niełatwych pytań, jakie przynosi teraźniejszość.
Okres dramatyczny i dla wielu bardzo bolesny, ale muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia patrząc, to co się musiało zmienić w moim osobistym życiu, to znaczy trochę wyhamować, odbieram to jako taką też wielką łaskę, że w tym trudnym okresie jednak coś dobrego też zauważyć można, bowiem tak na co dzień, wiadomo, okres Wielkiego Postu, przygotowanie do świąt, to zaangażowanie różne rekolekcje, spowiedzi wielkopostne, oprócz tego zajęcia na Wydziale Teologicznym, więc jest to okres takiej zwyczajnie wzmożonej pracy, aktywności. W tym roku przez te ostatnie 3 tygodnie trzeba było wyhamować. I nagle odkrywam zupełnie inne przygotowanie się do świąt. Właśnie takie bardziej duchowe. Ono zawsze było, ale teraz szczególnie jako taką pewną łaskę wyhamowania odczytuję to, co się dzieje.
Ten czas nie tylko świąt Wielkiej Nocy, ale także ten czas pandemii, izolacji jest doskonałym pretekstem do ponownego sięgnięcia do Biblii, do jej studiowania.
A i owszem, bo myślę, że gdy patrzymy na to wszystko, co przeżywamy właśnie przez pryzmat Pisma Świętego, to możemy odkryć tego wszystkiego jakiś głębszy sens. Bowiem jeżeli się wczytujemy w Pismo Święte, to można by to nazwać też taką księgą sensu, ponieważ mamy tam, wiadomo, historię Izraela, później pierwszego Kościoła w Nowym Testamencie. I to nie były czasy lekkie, łatwe i przyjemne. W historii Izraela wiele zakrętów było. Niewola egipska, babilońska, plagi różne, dramaty. A z tego wszystkiego coś dobrego miało wynikać. Więc właśnie sięgnięcie do tych treści w obecnym czasie nabiera szczególnego wymiaru.
Czyli warto ponownie wczytać się w karty Biblii.
Oczywiście. Pismo Święte zawsze księgą życia pozostaje i owszem, wszystko zależy od tego, jak na Pismo Święte patrzymy, a nasze spojrzenie na Pismo Święte zależy w głównej mierze od tego, że tak powiem, z jakiego punktu wyjścia startujemy. Czy patrzymy na Pismo Święte z pozycji takich, można powiedzieć, pozachrześcijańskich, niezależnie od tego, czy ktoś jest ochrzczony, czy nie, ale dla wielu jest to rzeczywistość dosyć, że tak powiem, odległa od codziennego życia. Więc inaczej będzie wtedy patrzył na Pismo Święte ktoś taki. Ktoś inny, kto jest jakoś zaangażowany w życie chrześcijańskie, ale koncentruje się na różnych jego negatywnych aspektach, też będzie mógł inaczej spojrzeć na Pismo Święte, a inaczej ktoś, kto żyje wiarą chrześcijańską i w Piśmie Świętym ciągle szuka jakichś nowych inspiracji i myśli, które mogą mu pomóc w przeżywaniu codzienności.
Od czego warto rozpocząć ponowne odkrywanie Biblii w tym czasie? Od jakichś ksiąg, od Starego Testamentu, Nowego Testamentu, według księdza?
Najpierw trzeba by rozpocząć od tego, by sobie uświadomić, w jakiej ja duchowej sytuacji jestem aktualnie. Bo jeżeli stwierdzę, że właściwie moje spojrzenie, jest takim, można powiedzieć, neopogańskim, nikogo nie urażając, ale choćby o pewną postawę życiową, że koncentrujemy się na tej doczesności, tak to umownie nazwijmy, więc wtedy bym radził, proponował, żeby jednak rozpocząć od Ewangelii i Dziejów Apostolskich, ponieważ tutaj znajdziemy właściwie istotę tego, co chrześcijaństwem nazywamy. Bowiem Ewangelia, dobra nowina, tak się tłumaczy samą nazwę, Ewangelia, dobra nowina, ona pozwala nam spojrzeć na to, co jest istotą chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest prawda o życiu. Prawda o życiu. Właśnie, jakim życiu? My dziś się koncentrujemy na tym doczesnym. Natomiast Ewangelie, ukazując nam Chrystusa, który za nas oddał życie, jednocześnie są świadectwem Jego zmartwychwstania. I świadkowie tego wydarzenia, wyjątkowego, tajemniczego, dla człowieka niezrozumiałego, oni zmieniają swoje życie. I to właśnie ma nas też jakoś zainspirować, może nas zainspirować, gdy tak się postawimy w sytuacji tych apostołów. Prości ludzie otwierają się na zaproszenie wędrownego nauczyciela, towarzyszą mu, on piękne rzeczy mówi, dużo dobra czyni, ale wszystko kończy się dramatem. Dramatem zdrady, męki, śmierci. Załamani. Załamani, zrezygnowani, zamykają się w Wieczerniku, to jest to miejsce, które znali, jako ostatnie miejsce spotkania z mistrzem, z którym tak okrutnie obszedł się świat. Ale co? Nagle teraz, gdy mamy poranek wielkanocny, nagle pusty grób, jeszcze to do nich nie dociera. Modlitwa w Wieczerniku, moc Ducha Świętego. I nagle z tych prostych ludzi, wystraszonych, zamknionych, można powiedzieć tych zrezygnowanych, świat im się zawalił. Tak jak ci uczniowie z drogi do Emaus powiedzą, a myśmy się spodziewali, no myśmy myśleli, mieliśmy jakieś plany. Tak dzisiaj wielu też myśli. Nagle oni inaczej na to wszystko patrzą. I ustami świętego Piotra, Jana przed Sanhedrynem powiedzą, my już nie możemy nie przemawiać w to imię. W ten sposób rozpoczyna się właściwie głoszenie Ewangelii w świecie, który był zupełnie inny niż ten, który my znamy. Świat zupełnie odległy od tych ideałów ewangelicznych. Co się stało z tymi prostymi ludźmi? Że oni byli w stanie iść i głosić prawdy zupełnie wtedy niepopularne. My dziś mówimy, że te wartości chrześcijańskie jakoś nie przystają do współczesnego świata, świat czymś innym żyje, ale tak sobie wyobraźmy. Pierwszy wiek naszej ery, rzymskie cesarstwo, krwawe egzekucje, niewolnictwo, pogarda dla ludzkiego życia. Wtedy mówić o miłości? A co się stało? I właśnie jeżeli byśmy tak wczytali się w Dzieje Apostolskie, wychodząc najpierw od Ewangelii, bo Dzieje Apostolskie, początek Kościoła, to się zadziwimy. Jak to jest możliwe? No i właśnie to powinno dać człowiekowi do myślenia, bo po ludzku, no oni byli na straconej pozycji. Coś się wydarzyło. I właśnie to jest istota świąt wielkanocnych, zmartwychwstanie.
Ma ksiądz swoją ulubioną księgę?
Ulubioną, to proszę pana. I owszem, ponieważ właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, no to jest takie odkrywanie istoty chrześcijaństwa. Natomiast, gdy już żyje człowiek tą wiarą, to w Biblii też mamy, na przykład w Starym Testamencie, tak zwane księgi mądrościowe. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nawet muszę powiedzieć, że zdanie z księgi Syracha, właśnie jedna z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, zdanie zamieściłem przed laty na swoim obrazku prymicyjnym. Zdanie, które ma jakoś wyznaczać tą drogę, na którą człowiek wchodzi. No różne nieraz są tam wzniosłe myśli, a ja właśnie wybrałem zdanie z księgi Syracha, którą w czasie studiów poznałem, a to zdanie, znamy na pamięć, brzmi: synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj fundusze na doświadczenie, zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Mądrość. Mądrość życiowa. I właśnie jeżeli żyjemy już chrześcijańskim życiem, to bym właśnie proponował te księgi mądrościowe przed wiekami, jak wierzymy pod Bożym natchnieniem. Zostały one zapisane i ta mądrość ciągle jest aktualna. I dziś również można z tego skarbca czerpać.
Również aktualna w tym dramatycznym czasie jest księga Hioba, prawda?
A, bezwzględnie, bezwzględnie. Powiem, często też się tak zastanawiamy, a dlaczego, a po co? No i ta historia Hioba, no, w Starym Testamencie, ważną prawdę miała przekazać. Ponieważ w Starym Testamencie Żydom wydawało się, że jeżeli Pan Bóg błogosławi człowiekowi, człowiek jest dobry, no to musi to się wiązać z pomyślnością tą doczesną. I właśnie księga Hioba pokazuje, że może być nieraz trudne doświadczenie, może być jakiś wręcz życiowy dramat, tak jak to spotkało Hioba, utrata majątku, rodziny, zdrowia, również dobrego imienia, że to wszystko może być jakąś próbą, ponieważ łatwo jest być dobrym człowiekiem, gdy towarzyszy nam pomyślność doczesna. Natomiast wytrwać w czasie próby, to wtedy dopiero jest to odkrywanie prawdy o sobie i nieraz może być to taki dopust Boży, żeby człowiek odkrył prawdę o sobie. I w tym kontekście też na przykład, gdy mówimy właśnie o Starym Testamencie, o tych doświadczeniach Hioba, jest też taka ciekawa księga Ozeasza, gdzie znajdziemy zdanie, jest to metafora miłości małżeńskiej, która ma powiedzieć o miłości Boga do narodu wybranego. I tam znajdziemy takie zdanie, chcę ją, chodzi o oblubienicę z tej konwencji księgi, a chodzi o oblubienicę, którą jest Izrael. Chcę ją przynęcić na pustynię, wyprowadzić, by mówić do ich serca. Bóg chce wyprowadzić nas na pustynię, by przemówić do serca. Zobaczmy, jak w tej obecnej sytuacji to zdanie też nabiera jakiegoś szczególnego sensu, znaczenia. No właściwie do tego zdania wracamy każdego roku, gdy jest Wielki Post, bo Wielki Post ma być taką pustynią. No tylko tak szczerze sobie powiedzmy, cośmy właściwie w ostatnich latach uczynili z Wielkiego Postu, no ewentualnie taki trochę folklorystyczny dodatek do naszego życia. Gdzieś tam z czekoladki człowiek zrezygnuje, może sam jeszcze jakiś dobry uczynek babci zrobi. Natomiast wyjść na pustynię. Pustynia nie jest miejscem przyjaznym dla człowieka. Na pustyni człowiek staje sam, takie ogołocenie jak Hioba. I teraz wychodzimy na pustynię. I co powiemy? Tak jak Izrael, który wyszedł na pustynię, gdy z niewoli egipskiej wychodził. Po co nas tu wyprowadziłeś? Giniemy. Nie, Pan Bóg coś chciał im powiedzieć. Mówić do ich serca. I z tego bezładnego tłumu, zachwyciętego wolnością, po tym dramatycznym doświadczeniu pustyni, mieli stać się zwartym, silnym, wiernym Bogu narodem, który będzie zdolny posiąść ziemię obiecaną. Ta pustynia trwała 40 lat. Ten Wielki Post ma odkrywać prawdę o nas. I może właśnie ten Wielki Post w tym roku, taki szczególny, połączony z tą kwarantanną dla wielu, tak może przynajmniej jakoś zainspiruje do myślenia i może właśnie tegoroczny Wielki Post, swoista kwarantanna, może czymś dobrym zaowocuje.
Przez cały miniony tydzień wybitny poznański teolog moralny ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz głosił wielkopostne rekolekcje na naszej antenie. Dziś, w niedzielę wielkanocną, stawia kropkę nad i.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Pierwsze dowiadują się kobiety. Ten szczegół wskazuje dobitnie na autentyzm relacji. Gdyby bowiem układać te relacje według nie faktów, ale zasad propagandowych, wzmianka o kobietach nie miałaby żadnego znaczenia wiarygodności. Dlaczego zatem wszyscy ewangeliści o nich mówią? Bo taki był faktyczny stan rzeczywistości. Kobiety są pierwszymi apostołkami mówiącymi o pustym grobie. Apostołką apostołów staje się Maria Magdalena. Ona przekonuje nie bez trudu o pustym grobie, o spotkaniu zmartwychwstałego. Prawda potrzebuje jednak oficjalnego zaświadczenia, urzędowego potwierdzenia. To rola hierarchii. Bieg apostołów do pustego grobu jest opisem zdarzenia, ale wskazuje też na świadomość, rodzącą się świadomość tego, co się stało. Pierwszym, który urzędowo potwierdzi pusty grób, jest ten, który przybył drugi do grobu, bo był starszy, mniej sprawny. Ale to on, Piotr, potwierdzi, bo to na nim Chrystus buduje swój Kościół. to potwierdzenie dokonuje się w przestrzeni tego doświadczenia najkrócej opisanego, jak tylko można, ale doświadczenia, które jest przepastne. Ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył. To niezwykle intrygujące. Przecież przez 3 lata oglądali Pana, słuchali Jego słów. Widzieli znaki, jedli rozmnożone cudownie chleby, pili wino z wody. Widzieli radość tych, którym Jezus otworzył oczy. Słuchali płaczu wdowy z Naim, której Jezus wskrzesił syna. Rozmawiali z Łazarzem, który wyszedł z grobu. Widzieli, słyszeli, dotykali, nie uwierzyli. Nie wierzyli tak do końca przez wszystkie te 3 lata drogi za Jezusem. Przecież Piotr korygował mistrza. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Korygował, gdy słyszał zapowiedź męki i śmierci. Już nie wsłuchiwał się w zapowiedź zmartwychwstania. Inni kłócili się o miejsca po prawicy w przyszłym królestwie, które przecież zostanie, musi zostać założone przez ich mistrza i Mesjasza. Mieli trudności nawet ze zrozumieniem prostej przypowieści o losie ziarna rzucanego przez siewcę. Tutaj zetknęli się z pustką grobu, zobaczyli pustkę, leżące płótna chuste i nic. I właśnie wtedy ujrzeli i uwierzyli. Inna jest ta Wielkanoc niż wszystkie inne. Brak święconki, brak spotkania w kościele, procesji rezurekcyjnych, brak uczestniczenia we wspólnocie bez ograniczeń, brak doświadczenia wspólnoty, brak doświadczenia tradycji, pełni wielkanocnych zwyczajów. Jedynie doświadczenie pustki i ogołocenia. Doświadczenie ogołocenia i pustki, czyli doświadczenie krzyża i grobu, ostatecznego ogołocenia i radykalnej pustki. A to przecież jest sam sens, samo jądro wiary. Pozornie to jądro ciemności, to doświadczenie nicości. Ale doświadczenie tamtych ludzi sprzed 2000 lat i doświadczenia kolejnych pokoleń idących od krzyża do pustego grobu przez te 2000 lat pokazują, że jest inaczej, że to jest doświadczenie nie ciemności, ale światła, doświadczenie nie nicości, ale pełni, doświadczenie nie śmierci, ale życia. Zmartwychwstał Pan, prawdziwie zmartwychwstał. I może trzeba, i z pewnością trzeba, dziękować Panu za ten czas tegorocznych świąt. On jest bolesny, ale to przecież czas krzyża. On jest osamotnieniem, ale kto jak nie Jezus wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To jest czas żałoby dla wielu. Ale to właśnie w tym milczeniu ściśniętego serca można wsłuchać się w serce Matki Boskiej Bolesnej. To jest czas rozpoznania tej prawdy odartej ze wszystkiego, co zbędne, z tradycji, sztafaru kulturowego, z obyczajowości i celebracji. Liczy się tylko to jedno. Zmartwychwstał i żyje. I dlatego rodzi się pragnienie, które było w tych, którzy przeszli drogę od zwątpienia do pragnienia zatrzymania tego, który jest. Zostań z nami, Panie. To było ostatnie przesłanie świętego Jana Pawła II na Wielkanoc 2005 roku. Mane nobis cum Domine. Zostań z nami, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, tego dnia, w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna. Tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali tajemniczego wędrowca, by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już ku zachodowi. Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą. lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Niemniej słowa, które słyszeli w drodze, z ust wędrowca, coraz bardziej rozpalały ich serca. Dlatego prosili: zostań z nami. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie. Także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia. Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego. Mane nobis cum Domine, zostań z nami, Panie. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie. Także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia. Zostań z nami, teraz i po wszystkie czasy.
Paweł Kretkowski i Łukasz Kaźmierczak, dziękujemy już Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na jutrzejsze specjalne wydanie Między Niebem a Ziemią o tej samej porze, kilka minut po godzinie 12.
Między Niebem a Ziemią.